Mamy obietnicę, że głowa węża jest miażdżona przez nasienie kobiety, którym jest Chrystus. I ten Chrystus teraz mieszka w nas.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu gościmy Stanisława Leszczyńskiego.
Dzień dobry.
I Jana Nicała.
Dzień dobry.
Mamy przed sobą bardzo ciekawe studium życia 4 rozdziału Księgi Rodzaju. Zobaczymy dziś coś więcej na temat rozwoju ludzkiej kultury. Może ze względu na słuchaczy, którzy nie mieli jeszcze okazji spotkać się z nami na antenie, moglibyście przybliżyć nam pokrótce to, co do tej pory ujrzeliśmy w Księdze Rodzaju?
Przede wszystkim zobaczyliśmy, że Księga Rodzaju, jak to wielokrotnie podkreślał Witness Lee, jest księgą nasion. Nasiona te spotykamy już w pierwszym rozdziale tej księgi. Są one niezwykle ciekawe. Po stworzeniu i upadku człowieka, zwłaszcza począwszy od rozdziału 4, pojawiają się w Księdze Rodzaju dwie linie. Linia życia i linia poznania dobra i zła. Dzisiaj zobaczymy skutki, jakie pociągnął za sobą drugi upadek człowieka. Pierwszy upadek polegał na nieposłuszeństwie, jakie okazali Bogu Adam i Ewa przez to, że zjedli z drzewa poznania dobra i zła zamiast drzewa życia. Upadek trwał, oddziałując na ich obu synów. Dzisiejszy wykład dotyczy Kaina oraz skutków, do jakich doprowadził w nim upadek człowieka. Upadek jest naprawdę nasieniem o długotrwałych konsekwencjach. Dzisiaj zobaczymy coś na temat grzechu, który wynikł z upadku.
To ciekawe. Już sama myśl, że miał miejsce więcej niż jeden upadek. Posłuchajmy na temat drugiego upadku człowieka w dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju, Witness Lee.
Gdy byłem młodym chrześcijaninem, próbowałem kłócić się z Bogiem. Co w tym złego, że Adam zjadł kawałek jakiegoś owocu? Po jakimś czasie spotkałem chrześcijan, którzy mieli podobne poglądy. Co w tym złego, że Adam zjadł kilka owoców z niewłaściwego drzewa? Ale wszyscy musimy przejść z rozdziału 3 Księgi Rodzaju do rozdziału 4. W rozdziale 4 widzimy wszystko zło, które wyszło z tego małego nasionka. Ziarno wpadło w upadłego człowieka, a ziarno to apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian nazywa grzechem. Paweł pisze: to, czego nie chcę czynić, to czynię. Więc to nie ja. Czyni to grzech, który mieszka we mnie. Wszyscy znamy list do Galacjan 2:20, który mówi: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Niewielu chrześcijan jednak zwraca uwagę na list do Rzymian 7:20. Nie Galacjan 2:20, tylko Rzymian 7:20, który mówi: to nie ja, lecz czyni to grzech, który mieszka we mnie. Paweł napisał obydwa te wersety, Galacjan 2:20 i Rzymian 7:20. W pierwszym z nich stwierdza nie ja, lecz Chrystus. W drugim nie ja, lecz grzech. Ucieleśnieniem Boga jest Chrystus, który mieszka w nas. A ucieleśnieniem szatana jest grzech, który mieszka w naszym grzesznym ciele. Ten niegodziwiec wszczepił się w naszą istotę w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. A potem w rozdziale czwartym to nasienie, ten niegodziwiec, wydostał się z upadłego człowieka. Jak wiemy z czwartego rozdziału Księgi Rodzaju, na początku to niegodziwe nasienie wyszło w postaci na pozór bardzo dobrej. Ale relacja, którą znajdujemy w tym rozdziale, pokazuje, że to, co wydostało się z człowieka, rozwinęło się po pierwsze w zazdrość, po drugie w gniew, po trzecie w nienawiść, po czwarte w zabójstwo i po piąte w kłamstwo wobec Boga. Czy możecie sobie wyobrazić, że ktoś śmiał skłamać Bogu? Gdy Kain zabił swojego brata Abla, Bóg podszedł do niego. Był życzliwy, miłosierny. W pewnym sensie nie przyszedł po to, by sądzić, by wykonać na Kainie wyrok śmierci. Przeciwnie, zadał mu pytanie, gdzie jest twój brat? Takie pytanie otwiera drzwi nawróceniu. Ale posłuchajcie, co odpowiedział Kain. Powiedział, nie wiem. Gdzie jest twój brat? Nie wiem. Zabił, a jednak nie wiedział. Czyż to nie było wielkie kłamstwo? Było to pierwsze kłamstwo, jakiego dopuścił się człowiek. A Pan Jezus w Ewangelii Jana 8:44 wyraźnie stwierdził, że kłamał nie tylko Kain, kłamał też diabeł. Diabeł był jedno z kłamcą. Powiedziałbym wręcz, że Kain był jedno z kłamcą.
Ta część wykładu pokazała nam, że Kain dopuścił się tak naprawdę czegoś więcej niż tylko aktu zabójstwa. Witness Lee podkreślił tu zdecydowanie coś, co może wyda nam się nawet trudne do zrozumienia, że w człowieku mieszka grzech, który jest ucieleśnieniem szatana. Ale jeżeli rozpatrzymy to z punktu widzenia Biblii, a także własnego doświadczenia, przykład Kaina zdaje się potwierdzać, że tak naprawdę jest, prawda?
Owszem. Upadek człowieka spowodował, że do jego wnętrza wszedł szatan. To nie sam Kain działał. Kain stał się mieszkaniem dla grzechu, który jest uosobieniem szatana. Szatan uosobił się w postaci grzechu. W 7 rozdziale listu do Rzymian Paweł mówi, że to, iż mieszka w nas grzech, oznacza, że mieszka w nas szatan. Nie tylko mówi tak Biblia, lecz potwierdza to również nasze doświadczenie. Nieraz odkryłem, że mam dużo sił do robienia różnych rzeczy, niekoniecznie grzesznych, które jednak nie są z Boga. Jeżeli biorę do ręki gazetę albo zwyczajną książkę, mogę je czytać godzinami, nie brakuje mi sił. Ale kiedy czytam Biblię i zaczynam się modlić, zdarza mi się przysnąć. Po prostu odkryłem, że jestem słaby w stosunku do Boga. Dlaczego tak jest? Właśnie z tego powodu, że mieszka we mnie grzech. Ten grzech wywołuje we mnie słabość wobec Boga, wręcz sprzeciwia się Bogu. Tak więc, kiedy naprawdę chcemy zrobić coś dobrego, odkrywamy, że jest w nas zło. Skąd to zło się w nas wzięło? Rodzimy się z nim, odkąd upadł człowiek. Tak więc to szatan jest prawdziwym sprawcą działań człowieka od chwili upadku. I nie chodzi tu tylko o to, co zrobił Kain, a nie o to, co my dziś robimy. Mamy w sobie kogoś, kto w nas mieszka i kto jest Bożym wrogiem. To grzech, który w nas mieszka. Oczywiście oprócz tego wierzę również, jak mówił brat Lee, że mieszka w nas Chrystus. Jeżeli jesteśmy odrodzonymi wierzącymi, Chrystus mieszka w nas. Apostoł Paweł sam powiedział, żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. My, jako ci, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, możemy powiedzieć to samo. Chrystus żyje w nas.
Tak jest, Chrystus żyje w nas, ale musimy też przyznać, że oprócz tego mieszka w nas zły, który jest ucieleśnieniem szatana. Chociaż nie lubimy o tym słuchać, ani nie lubimy się do tego przyznawać, to jednak z własnego doświadczenia musimy powiedzieć, że to prawda. Sam odkryłem w sobie pragnienie, by dobrze postępować. Myślę, że w każdym z nas jest coś takiego. Tak naprawdę sama Biblia mówi, że każdy stworzony człowiek pragnie czynić dobrze, lecz jest w nim zło, które mu w tym przeszkadza. To zło pogrąża nas w słabości. Jesteśmy słabi w stosunku do Boga, lecz bardzo mocni, jeśli chodzi o grzeszenie. Musimy uznać ten fakt. Możemy zostać od tego wybawieni tylko w jeden sposób. Chwała Panu, że istnieje lekarstwo, że jest wyjście. Będziemy jeszcze o tym mówili. Teraz jednak musimy skoncentrować się na tym, co uczynił z człowiekiem jego upadek. Jak wygląda upadły człowiek i co z tego upadłego człowieka wychodzi. Wszystko to ujawniło się w postępowaniu Kaina. Kain stał się zazdrosny, zagniewany i pełen nienawiści. W końcu dopuścił się nawet morderstwa. A kiedy Bóg go o to zapytał, skłamał. Kain okłamał Boga. Aż trudno w to uwierzyć, że człowiek, Boże stworzenie, mógł posunąć się tak daleko i stać się kimś takim. Ale to przecież nie różni się niczym od dzisiejszej sytuacji. To nasienie, które wówczas zostało zasiane, rosło i rosło, aż wydało i nadal wydaje różne owoce pełne zła. Czasami nasienie to przejawia się różnymi, wydawałoby się, dobrymi rzeczami, jak religia, oddawanie Bogu czci w wymyślony przez siebie sposób, tak jak Kain, zastępowanie sobie Boga własnymi wynalazkami. To wszystko jednak ma charakter negatywny. Ale chciałbym jeszcze powrócić do strony pozytywnej. To prawda, że szatan mieszka w upadłym człowieku. Lecz prawdą jest też, że w odrodzonych wierzących mieszka Chrystus. Musimy sobie uświadomić, że także dziś przebywa w nas nasienie grzechu. Tkwią w nas wszystkie te złe rzeczy. Ale jeżeli Pan Jezus nas odrodził, mamy obietnicę, że głowa węża jest miażdżona przez nasienie kobiety, którym jest Chrystus. I ten Chrystus teraz mieszka w nas. Codziennie, co godzina, co chwila głowa węża jest miażdżona, ponieważ Chrystus zmiażdżył szatana na krzyżu. A teraz dokonuje tego w naszym doświadczeniu, gdy zwracamy uwagę na nasienie kobiety, czyli Chrystusa, który mieszka w nas. Musimy więc teraz wierzyć, że Jezus jest dziś nasieniem kobiety, które co dzień, co godzina, nieustannie miażdży w nas głowę złego. Z natury jesteśmy po prostu grzechem. Nie tylko przez to, co robimy, lecz po prostu urodziliśmy się tacy. I tylko w jeden sposób możemy od tego uciec. Poprzez zatroszczenie się o nasienie kobiety, Chrystusa, który w nas mieszka.
Myślę, że to może być nowym światłem dla wielu z nas, gdy zobaczymy, że nasz problem nie polega jedynie na tym, że robimy coś złego, lecz że mieszka w nas zły. Dzięki Bogu, że mamy rozwiązanie. Dowiemy się więcej o tym rozwiązaniu w kolejnym fragmencie dzisiejszego wykładu. Powróćmy do Whitney Sally.
Pójdźmy nieco dalej. W tym czasie Kain nadal się nie nawrócił, lecz dalej szedł wybraną przez siebie drogą. Gdzie zawiodła go ta droga? Daleko od Bożej obecności. Jego ojciec został wypędzony z ogrodu Eden, lecz on odszedł sprzed Bożej obecności. Oddawał Bogu cześć, lecz w końcu opuścił Bożą obecność. Co to za sposób oddawania Bogu czci? Oczywiście, że nie podobałby mi się sposób oddawania Bogu czci, który sprawiałby, że ludzie byliby daleko od Bożej obecności. Nie mówcie, w czym problem? Przecież oddajemy cześć Bogu. O co chodzi? O co chodzi? O to, że znajdziecie się z dala od Bożej obecności. Będziecie z dala od Bożej obecności. Czyż to nie jest okropne? Żyć na tej ziemi bez Bożej obecności? Przechodzimy do następnego punktu. Co to znaczy być wygnanym z oblicza ziemi? Jeśli jesteś człowiekiem, który nie żyje w Bożej obecności, nie ma dla ciebie miejsca na ziemi. Ziemia została stworzona tylko dla ludzi, którzy żyją w obecności Boga. Jeśli nie żyjesz w obecności Boga, nie masz dla siebie miejsca na ziemi. Przeczytajcie werset 14. Oblicze ziemi to to samo, co oblicze Boga. Jeśli nie przebywasz w Bożej obecności, to czujesz, że nie masz gdzie się podziać. Na przykład, gdyby dziś wieczorem ktoś z was nie pozostał w Bożej obecności, to sądzę, że głęboko w nim pojawiłoby się odczucie, że jest tułaczem. Poczułby w swoim wnętrzu, że nie ma gdzie się podziać, do tego stopnia, że powiedziałby może: rzeczywiście, na tej ziemi nie ma dla mnie miejsca. Gdy jednak przebywamy w Bożej obecności, jest odwrotnie. Każde miejsce jest dla nas niebem. Wszędzie czujemy się wspaniale. Dlaczego ludzie popełniają samobójstwo? Nie mogę uwierzyć, by ktoś, kto przebywa w Bożej obecności, mógł popełnić samobójstwo. Kto mógłby się zabić? Ktoś, kto zupełnie stracił Bożą obecność. Prawdziwym domem jest Boża obecność. W czasie wojny, gdy Japonia napadła na Chiny, dostałem się do niewoli japońskiej. To było prawdziwe więzienie. Musieliśmy jeść w celi, w której była też ubikacja. Więzienie pełne było brudu i cierpienia. Ale był ze mną Pan i przebywałem w Bożej obecności. Nigdy nie cieszyłem się obecnością Pana tak jak pewnego dnia w więzieniu. Więziono mnie przez 30 dni. Pamiętam, jak pewnej nocy oddałem się Panu. Czułem, że Pan jest tuż przede mną. Z oczu pociekły mi łzy. Było mi tak wspaniale. Tak wspaniale, a działo się to w więzieniu. Więzienie stało się dla mnie niebem. Razem z Panem przebywałem w niebie.
To było bardzo poruszające świadectwo, prawda?
Zgadza się.
To coś, co bardzo ściśle wiąże się z naszym doświadczeniem. I chyba większość z nas doświadczyła czegoś takiego, jak życie z dala od Bożej obecności. Wywołuje to w nas uczucie pustki, podczas gdy życie w Bożej obecności sprawia, że jest nam dobrze. Ale w jaki sposób możemy stale prowadzić takie życie?
To dobre pytanie. Bardzo podobało mi się świadectwo, które przed chwilą usłyszeliśmy. Bo ono pokazuje, że brat Lee nauczył się doświadczać Pana i pozostawać w Jego obecności w różnych okolicznościach. Apostoł Paweł w liście do Filipian powiedział, że wszystko uznał za stratę, wręcz za śmiecie, żeby móc zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Pawłowi nie chodziło jedynie o to, by uzyskać od Boga przebaczenie i zostać odkupionym, żeby nie zginąć na wieki. Paweł pragnął trwać w Bożej obecności i znaleźć się w Chrystusie. Jestem przekonany, że wielu z nas pragnie tego samego. Jak możemy trwać w Bożej obecności? Kain znalazł się z dala od Bożej obecności, opuścił Boga. Ale my mamy szansę trwać w Bożej obecności. Musimy tylko wiedzieć, gdzie Bóg jest. Jeżeli chcemy żyć z Chrystusem, musimy wiedzieć, gdzie On jest. Gdzie? Chrystus jest w naszym duchu. Jeżeli osobiście przyjęliśmy Chrystusa, Zostaliśmy odrodzeni w swoim duchu. On jako duch wszedł do naszego wnętrza, do naszego ducha. Tak więc w rzeczywistości, jeżeli chcemy żyć w Jego obecności, musimy przebywać tam, gdzie On, czyli w naszym duchu. Oczywiście nasza dusza, umysł, emocje i wola nadal będą nosiły ślady upadku i będą potrzebowały odnowienia, przeobrażenia. Ale jeżeli nauczymy się przebywać w naszym duchu poprzez wzywanie Pana, społeczność z wierzącymi, czytanie słowa, modlitwę, będziemy mogli nieustannie trwać w Jego obecności.
Powróćmy jeszcze raz do studium życia. Oto zakończenie dzisiejszego wykładu.
Kain odszedł sprzed Bożej obecności. Mówił przez to jakby Bogu: żegnaj Boże, do widzenia. Odszedł. Poszedł swoją drogą. I co zrobił przede wszystkim? Zbudował miasto. Zbudował miasto. Jego pierwszym wynalazkiem była religia, a drugim budowa miast. Co jest źródłem całej ludzkiej kultury? Dlaczego ludzkość stworzyła sobie kulturę? Ponieważ ludzkość straciła Boga. Człowiek utracił Boga. Bóg, Stwórca człowieka, był dla człowieka wszystkim. Bóg stanowił dla człowieka ochronę, był dla człowieka zaopatrzeniem, był dla człowieka radością, przyjemnością, bronił człowieka, był dla człowieka wszystkim. W ogrodzie człowiek nic nie musiał robić, bo wszystkim był dla niego Bóg. Straciwszy Boga, człowiek stracił wszystko. Stracił ochronę, zabezpieczenie, utracił zaopatrzenie, radość, rozrywkę, wszystko. Musiał więc coś wynaleźć. To, że człowiek utracił Boga, zmusiło go do tego, by wynaleźć sobie kulturę. Stan obecny jest dalszym rozwinięciem ludzkiej kultury. Wynalezionej w czasach czwartego rozdziału Księgi Rodzaju. To, co dzieje się dziś na świecie, służy tym czterem rzeczom. Istnieniu człowieka, życiu codziennemu, rozrywce i ochronie. Dlaczego ludzie potrzebują rozrywek? Bo człowiek stracił Boga. Bóg był radością człowieka. Dlaczego ludzie chodzą do kina? Dlaczego chodzą na zabawy taneczne? Bo mają w sobie pustkę. Nie mają Boga, który jest ich radością. Jeśli przyjmiecie Jezusa, Jezus was wypełni. Nie zmieści się w was już nic więcej. Ludzka kultura, w której nie ma Boga, zmusza ludzi do tego, by coś dla siebie robili. Dlaczego? Z jednego tylko powodu. Człowiek stracił Boga. Człowiek stracił Boga.
To głęboka myśl, że kultura stanowi efekt utraty Boga. Wszystkie składniki kultury stanowią rezultat tego, iż człowiek starał się zapewnić sobie to, czego w rzeczywistości chciał człowiekowi dostarczyć Bóg.
Dokładnie tak. Kultura została wynaleziona przez Kaina. To Kain wynalazł najpierw religię, a następnie zbudował miasto. Potem musiał szukać dla siebie ochrony, rozrywki, ubrania i tak dalej. Kain opuścił wszystko, czym Bóg chciał dla niego być, ponieważ porzucił Bożą obecność. Doprowadziło to w efekcie do rozwoju kultury, o czym przed chwilą słyszeliśmy. Dobrze, żebyśmy zdali sobie sprawę, iż oddziałuje to dzisiaj na nas, ponieważ w tym światowym systemie zbudowana została cała kultura, a także nasza egzystencja. Jeżeli przebywamy z dala od Bożej obecności, musimy znaleźć sobie inne formy rozrywki. Musimy znaleźć sobie ochronę, styl życia i tak dalej. To wszystko składa się na kulturę, w jakiej dziś żyjemy w swoim kraju, warstwie społecznej, środowisku. W taki sposób powstaje kultura. Kultura ta zastępuje wszystko, czym Bóg zamierzał być dla człowieka. Żebyśmy więc nauczyli się żyć Bogiem zamiast wszystkim, czego dostarczy nam kultura, musimy podłączyć się do innego źródła, do życia Bożego, które zostało umieszczone w naszym duchu. Kiedy to będziemy robili, Bóg zastąpi nam wszystkie rzeczy, które staraliśmy się sami sobie zbudować. On stanie się dla nas wszystkim. Trudno się dziwić, że człowiek próbuje znaleźć sobie coś, co zapełni jego wewnętrzną pustkę. Ludzie potrzebują czegoś, gdyż jak już nieraz wcześniej mówiliśmy, są naczyniami. Tak zostali stworzeni. Ponieważ jednak utracili Bożą obecność, rozglądają się za innymi rzeczami. W tym względzie nie stanowiłem wyjątku. Kiedy jednak zostałem zbawiony, odkryłem, że mam ducha i że Chrystus mieszka w moim duchu. On nie tylko mieszka, ale stanowi źródło wewnętrznego zaspokojenia. Gdy modlę się do Niego, mam z Nim społeczność i karmię się Jego słowem, otrzymuję posilenie i radość, która sprawia, że pragnę nieustannie trwać w Jego obecności. Im dłużej przebywam w Jego obecności, tym bardziej zauważam, że tak naprawdę On jest dla mnie wszystkim. Wtedy niejako samoistnie jestem w stanie zrezygnować ze wszystkich innych rzeczy, ponieważ to, co zyskuję w Chrystusie, który we mnie mieszka, znacznie przewyższa wszystko inne.
Dziękuję za tę społeczność i świadectwo. Naszymi gośćmi byli Stanisław Leszczyński i Jan Nica. Za uwagę dziękuję Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. W naszych audycjach mogliśmy wielokrotnie usłyszeć, jak wspaniałego Chrystusa ukazuje Pismo Święte. Chrystus jest wszystkim, czego potrzebuje człowiek. Jest zaspokajającym głód pokarmem, gaszącym pragnienie napojem i powietrzem, którym oddychamy. Chrystus jest rzeczywistością wszystkiego, co pozytywne. Życie chrześcijańskie nie jest więc dążeniem do cnót, takich jak dobro, miłość i cierpliwość, ani pielęgnowaniem wartości moralnych. Jak pokazuje Biblia, życie chrześcijańskie to zyskiwanie Chrystusa, który jest tymi cnotami i wartościami. Kiedy Go doświadczamy, dotykamy rzeczywistości wszystkich duchowych rzeczy, które Bóg dla nas przygotował. Z przyjemnością prezentujemy naszym słuchaczom książkę Watchmana Nee Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw. Pokazuje ona, że doświadczenie chrześcijańskie polega na zyskiwaniu Chrystusa jako tego, który jest rzeczywistością wszystkiego, czego Bóg od nas pragnie i co dla nas zamierzył. Książkę Watchmana Nee Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw można nabyć w wielu księgarniach chrześcijańskich lub zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.